Panie bracia i siostry, bardzo często wracam do niektórych postaci ze Starego Testamentu. Są dla mnie wzorem, lekcją. Szukam nauk dla duchowego Izraela, dla cielesnego Izraela. Dopatruję się historii Kościoła. Jedną z tych lekcji, z tych rozdziałów są pamiętniki Ezdrasza. I tak nazwiemy nasz temat. Te 11 rozdziałów Ezdrasza. A właściwie jego pamiętników. Miłowani bracia i siostry, on opisywał swoje problemy. Porównamy je. Bardzo krótko, nie starczy nam czasu. Niektóre myśli tylko zasugeruję. Większość z nich to będą moje sugestie, a może niektóre rady samego Ezdrasza. Miłowani bracia i siostry, podstawą rozważań naszych będzie całe 11 rozdziałów, a nie będziemy ich czytać. Może wieczorem w namiocie, może w domu, gdy wrócimy już i będziemy w myślach przypominać sobie tematy, a może odtwarzać kasety, przeczytamy dokładnie te rozdziały. Może utkwi nam ten szczególny, który będzie mottem naszego tematu z 8 rozdziału i wiersz 22, a właściwie kontekst tego rozdziału i z tego wierszu. Bo te myśli przejawiały się w pierwszym temacie, bo te myśli przejawiały się w słowach, które wypowiadał brat, który przewodniczy. Odczytajmy je. Ręka naszego Boga spoczywa nad wszystkimi, którzy Go szukają. Spoczywa nad nami ręka Pańska. Odczuwamy to. Może zbór w Białogardzie szczególnie to odczuwa. Może ta przysłowiowa stodoła będzie tą dużą cegłą w budowie duchowej świątyni. Nasz temat będzie się przewijał właśnie w tych czasach, kiedy Żydzi wracali z niewoli babilońskiej, że nie wszyscy na nas wrócili. Będą pewne analogie, że Żydzi dzisiaj wracają do swojego kraju, ale nie wszyscy, szczególnie ta klasa najbogatsza, nie wraca, nie spieszy się. Było tak wówczas. Przypomnijmy sobie pewne problemy, jakie mieli Żydzi, gdy budowali świątynię. Tak. My nie budujemy już literalnej świątyni, ale duchową, ale problemy przy budowie świątyni na poszczególnych jej etapach mogą być podobne. Umiłowani braterstwo, zastanowimy się, co powinno być dewizą badacza tego wieku, stojącego na straży. W ogóle jak budować naszą społeczność? Bo dzisiaj było to mówione, budujemy naszą społeczność. Budujemy naszą duchową świątynię. Miłowani w Panu, gdy czytamy księgi Ezdrasza, Nehemiasza, inne, może kojarzą nam się z psalmami niektórymi, które właśnie powstały tam w tych czasach. Jednym z nich był psalm 137. Odczytajmy. Może tylko pierwszy wiersz. Będziemy wiedzieć, o czym tam mowa. Nad rzekami babilońskimi tamśmy siadali i płakali, wspominając na Syjon. Jakże często my wspominamy, może z łezką, wspominamy o królestwie, na Syjon cielesny i duchowy. Jakże jeden z braci wspomniał na konwencji woli lubeckiej, gdzie byśmy uciekali, gdyby było zamieszanie, a mielibyśmy wolną rękę. Zaskoczył mnie, ale potrafiłem mu odpowiedzieć. Do Jeruzalemu. Wybieramy się do duchowego Izraelu i Jeruzalemu, ale i ten cielesny zwraca naszą uwagę. już ten psalm 137, a właściwie elegia. Wyczuwamy w nim ból, żal, jaki Żydzi przychodzili w początkowej fazie niewoli babilońskiej. A później szybki przeskok, kiedy się skończy niewola i Żydzi będą mogli wracać do ojczyzny. Wielka ich część na długo jeszcze pozostanie w Mezopotamii. Kiedy sprawdziły się przepowiednie Ezechiela, że Jerozolima upadnie, gdy świątynia została zniszczona, zaczęto może wówczas dokładniej pojmować słowa pańskie, a może szczególnie słowa Jeremiasza o 70-letniej niewoli. Zaczęto układać sobie nowe życie. A może niektórzy z nas do tej liczby, do tej cyfry przykładają pewną wagę, bo i ten komunistyczny system, a właściwie jego rozkład, zakończył się prawie po 70 latach. On jeszcze trwa, ale obalenie tego układu rozpoczęło się po 70 latach i może ta niewola babilońska czasem nam i to przypomina. Jest to moja sugestia. Może przypomnimy sobie pokrótce, jak Żydzi ulegali urokowi materialnej, ale i duchowej kulturze babilońskiej. A może i my czasami ulegamy pewnym obrządkom, objawom obcym, wpływom, czasem w mowie, czasem w ubiorze, czasem w piśmie. Umiłowani bracia i siostry, przypomnijmy sobie, że tam na obczyźnie Żydzi spotkali się z bardzo bogatymi i atrakcyjnymi różnymi kultami. A szczególnie naród polski jest bardzo rozproszony po świecie i również spotyka się z atrakcyjnymi kultami, bogatymi krajami. Myślę, że większość braci przetrwała i te próby. Jednakże ogół wówczas również Żydów przetrwał trudną próbę wiary, a nawet umocnił tą wiarę. Odrodził się religijnie. Ten podziwu godny fakt dokonał się przede wszystkim dzięki działalności proroków. Bóg działa przez jednostki. Przeważnie działa przez jednostki. Działał i działa. Pamiętamy Jeremiasza, który ośmieszał kult bożków, dzieła rąk ludzkich, podobnie Izajasz, a może Ezechiel, który przypominał przyczyny niewoli, który ogłaszał pociechę, który napominał, który opowiadał zmiłowanie się Boga, który opowiadał szczęśliwą przyszłość. Było to konieczne do rozbudzenia. Oni byli jeszcze pod zakonem. Było to konieczne do duchowej energii, rozbudzenia jej. A może ta wizja ożywienia suchych kości, albo symboliczne połączenie dwóch kawałków drewna, albo obraz przyszłej Jerozolimy czasów mesjańskich. Oto różne formy nauczania proroków. Te nauki proroków rozbudziły wśród Izraelitów radość i entuzjazm. Zachęcamy, i to będzie również naszą lekcją, bo szczególnie takowym był Ezra, zachęcały do zainteresowania się Słowem Bożym. Może i u nas, w Polsce, może w innych krajach, może na Ukrainie, może w Rumunii, właśnie gdy jest trochę wolności więcej. Jest ten zapał, jest ta energia. Trzeba to wykorzystać, ale właściwie, umiejętnie. Tak było wówczas. Zaczęto dokładniej obchodzić dzień sabatu. Zbierano się wspólnie na modlitwy, na pieśni, pisał o tym Izajasz, na psalmy. Wiele tych psalmów powstało w niewoli albo tuż po wyjściu z niewoli babilońskiej. I oto w ten sposób bardzo szybko dochodzimy, gdy dzięki Cyrusowi otwiera się przed nimi możliwość powrotu do ojczyzny. Jakżeż inaczej brzmią teraz słowa psalmu 126. Odczytajmy trzy pierwsze wiersze. Gdy zaś Pan nawrócił pojmanych z Syonu, byliśmy jako ci, którym się śni. Wspaniałe słowa. Wtedy było napełnione weselem usta nasze, a język naszą radością. Wtedy mówiono między narodami, wielmożne rzeczy Pan uczynił z nimi. Wielmożne rzeczy Pan uczynił z nami, czegośmy się bardzo uradowali. Wielu z nas przeżyło takie momenty w swoim życiu. Może były to konwencje w Białogardzie, ich 10 dla niektórych. Może międzynarodowe, może wizyty u braci w Ukrainie, w Rumunii. Miałem takie również błogosławieństwa, że wydawało mi się, że to jest sen. I w tym roku, gdy byłem u braci w Rumunii i we Francji również, wydawało mi się, że nieraz, że śnię. A była to społeczność wspaniała, braterska. Budowa duchowej świątyni. Ale w tych czasach wspaniałe psalmy, wspaniałe słowa, a naród ten nie spieszy się z powrotem do swojej ziemi. Warstwy wyższe, szczególnie kapłańska, niejednokrotnie poprawiły sobie byt przez małżeństwa z cudzoziemkami. To znowu zwiększyło trudności natury moralnej, a również religijnej. Słabła pobożność. Mnożyły się wypadki krzywoprzysięstwa, łapownictwa, wyzyski, cudzołóstwa. Tak piszą książki historyczne. Biblia również. Dodaje, że było coś wówczas ze zgnilizny w narodzie wybranym. Brakowało wybitnych jednostek, które by rozładowały i ozdrowiły niezdrową atmosferę, które by skierowały Żydów na właściwą drogę. Był nią na pewno Malachiasz. Ale szczególną działalnością w tym czasie wyróżnili się dwaj mężowie, nad którymi była ręka pańska. To właśnie Nechemiasz i właśnie Ezdrasz. Naszą uwagę skoncentrujemy na Ezdraszu, bo była nad nim ręka pańska. Czytamy w 7 rozdziale Księg Ezdrasza i 6 wierszu. Nieco wcześniej czytamy, że był kapłanem, pisarzem, biegłym w zakonie mojżeszowym. Był przywódcą narodu izraelskiego. I rodzina jego znalazła się, jak wiele innych rodzin, na obczyźnie. W niewoli wzięci przez Nabuchodonozora. Krótka historia opisana w pamiętnikach Ezdrasza jest ważną historią, skoro 200 lat wcześniej przepowiada ją prorok Izajasz. Kiedy właśnie prorok Izajasz wymienia imię oswobodziciela Żydów Cyrusa, a pisze to w 44 rozdziale Księgi Izajasza i w wierszu 28. Mówię o Cyrusie, on moim pasterzem, wykona całkowicie moją wolę i który mówię o Jeruzalemie, będziesz odbudowany, a o świątyni będziesz na nowo założona. Mówiąc w Panu, bracia i siostry, czasem porównuję tego męża Bożego, Cyrusa Wielkiego, do naszego współczesnego przywódcy. Jest to tylko moja sugestia, że po 70 latach niewoli systemów komunistycznych zezwala Żydom powracać do swojej ziemi. Gorbaczow może być tym narzędziem w rękach pańskich. Miłowani bracia i siostry, proroctwo Jeremiasza, 25 rozdział, od 11 do 14 wierszu czytamy. I cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem. Narody te będą poddane królowi babilońskiemu 70 lat. A po upływie 70 lat ukażę króla babilońskiego i ów naród za ich winę, mówi Pan. I kraj Chaldejczyków. I obrócę go w wieczną pustynię. I spełnią się nad tą ziemią wszystkie moje słowa, które wypowiedziałem o niej. Wszystko, co napisano w księdze tej, co prorokował Jeremiasz o wszystkich narodach, bo i one same będą podbite przez potężne narody i wielkich królów i odpłacę im według ich uczynków i według dzieła ich rąk. Umiłowani, braterstwo, spełniło się to dokładnie, ale właśnie za tym wszystkim, a może dokładnie byłoby powiedzieć przed tym wszystkim, stał nasz Pan. Pan, który aby dotrzymać swoich obietnic, burzył jedne imperia i dozwalał na powstawanie innych. Na powstawanie drugich, w wypadku perskiego. Wielki, wszechpotężny Bóg do realizacji swoich planów nawet w tamtych czasach używał nie tylko wybrańców narodu izraelskiego. Doskonałym tu przykładem jest właśnie król pogański Cyrus. I może stąd moja sugestia, że ten przywódca pogański może być narzędziem w rękach pańskich. Mówię, myślę o Gorbaczowie. Wystarczyło i Pan pobudził ducha Cyrusa, czytamy, króla perskiego i już duża część Żydów, około 50 tysięcy, powraca z niewoli. Wraz z dobytkiem, wraz z odzyskanymi dawniej skarbami, wraz z darami i ofiarami. Mogli wracać do swojej ziemi, aby odbudowywać świątynię. Nie odczytuję tych wierszy. Drugi rozdział, trzeci, pierwszy. Pamiętników Ezrasza. W spokojnym czasie odczytamy, że tam właśnie i śpiewacy, i śpiewaczki, i cały majątek, i przybory zbierano, organizowano się i powracano. Tak mówi Cyrus, król perski, wszystkie królestwa ziemi. Pierwszy rozdział Księgi Ezrasza, drugi i trzeci wiersz. Król perski, wszystkie królestwa ziemi dał mi Bóg, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie. Kto więc pośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jerozolimu, które jest w Judzie, i niech buduje świątynię Panu, Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jerozolimie. Na naszych oczach najwybitniejsze jednostki tego świata, mężowie stanu, z samym papieżem, z naszym przywódcą, byli w Jerozolimie. Chcieliby się pogodzić, połączyć, pogodzić z tym narodem. Wypuszczają. Nie ma żadnych problemów. Ale tak było również wówczas. Z jednej strony otworzyła się dla Żydów droga do ojczyzny, z drugiej poszli tam, gdzie ziemia była rumowiskiem i pustkowiem. Poszli tam, gdzie czekało na nich wiele pracy do zrobienia. Czyż nie podobnie było i teraz? Może jeszcze jest? Wielu braci było w Jerozolimie. Więcej, poszli tam, gdzie czekali na nich wcale nieprzechylni osiedleńcy. Czyż nie podobnie jest dzisiaj? Czyż wówczas na nich czekali ci, którzy tam się osiedlili? Na pewno nie. W drugiej Księdze Królewskiej wyraźnie o tym czytamy w 14 rozdziale. Ci z królem z Achawy, z Hamatu, z Sefawrim, oni wcale na nich nie czekali. Nie byli zadowoleni, że Żydzi wracają. Podobnie jak i dzisiaj. Miłowani bracia i siostry, ale oni poszli tam, bo cenniejsze dla nich było życie w ich ziemi niż stan w jakim się ta ziemia znajdowała. Zresztą od tej chwili wszystko będzie zależeć od nich samych. Ale od nich samych pod jednym warunkiem. Od posłuszeństwa Panu Bogu. Ileż możemy się dopatrzeć analogii do życia duchowego Izraela. Dla braci, dla sióstr, dla chrześcijan, którzy wyglądają wyswobodzenia z niewoli grzechu, którzy idą na drogę do niebiańskiej ojczyzny, ale często idziemy przez Golgotę. Dźwigamy ciężki krzyż, a może jak Jezus, uginamy się pod tym krzyżem. Może wówczas spotykamy i braci takich, jak ten Szymon Cyrenajczyk, który pomaga nam ten krzyż dźwigać i iść dalej. Którzy decydują się na drogę, a tuż za krzyżem widzą, jak w strasznej ruinie było kiedyś ich życie. Którzy wierzą, ile czeka ich teraz pracy. Pracy przy wznoszeniu duchowej świątyni. Świątyni z naszych serc. Ale zauważmy, umiłowani w Panu, że pomiędzy tą pierwszą grupą repartiantów, około 50 tysięcy to poszło, co powrócili do Jerozolimy, gdy król Cyrus dał im sposobność, nie było Ezdrasza. On to opisuje i wspomina, i potem po części wyjaśnia, i do tego również dojdziemy. Myślę, są tu analogie do współczesnych czasów, dlaczego wielu Żydów nie wraca. A może Pan przygotowuje jednostkę na miarę Ezdrasza? Ezdrasz wraz z rodziną, posiadający duchowe impulsy reformatorskie, posiadający religijny zapał, oparty na wierze w Boga, w Jego słowo i obietnice, zaprowadził drugą grupę repatriantów. Próbowałem to liczyć. Nie jest to cyfra pewna. Około 78 lat później. Dlaczego? Żydom widocznie powodziło się w Babilonii wcale nieźle. Może tak jak dzisiaj w Ameryce. Może w innych krajach zachodnich. Po prostu pokolenie wrodzone i wrosłe w Babilonii wżyło się silnie w tamte stosunki. Zapewnili sobie awans społeczny. Zmieszali się z tymi narodami. I trudno im było z tego zrezygnować na rzecz niepewnych warunków właśnie w Palestynie. Separacja z macierzą, rozproszenie pobudziło jednak wielu Żydów przynajmniej na pewien czas do gorliwego badania Słowa Bożego. I wierzą, że tak jest, że są Żydzi rozproszeni, którzy badają Słowo Boże. W ten sposób Żydom pod przewodnictwem Ezdrasza, jako ich głównego przedstawiciela, prawdopodobnie, powodziło się lepiej w Babilonii, aniżeli tym w Jeruzalemie. Może nie wszystkim, ale niektórym pobożnym i roztropnym. Na pewno smucili się, gdy od czasu do czasu dochodziły ich wieści o trudnościach ich braci. Może smucili się, że sprawy religijne nie domagały, że odbudowa świątyni, która wyobrażała ich obecność z Bogiem, miała stopniowe i bardzo małe powodzenie. I wówczas, powodowany żarliwą gorliwością ożywienia prawdziwej religii, nasz bohater Ezdrasz otrzymuje reskrypt królewski, czyli jakby wolną rękę od przedstawicieli Babilonu i króla perskiego. I co robi? Zbiera ogromne datki na odrestaurowanie świątyni, na wznowienie całego obrządku rytualnego na właściwych podstawach i w ogóle na pomoc w sprawach żydowskich. Czyż tak nie jest podobnie, że ta najbogatsza część Żydów jednak daje pewne datki, finansuje podróże, powroty. Składali dary w złocie, srebrze. Przeliczając to na walutę dzisiejszą, było to, ktoś to przeliczył, wiele milionów dolarów na taki mały kraj. Ogólna liczba ochotników udających się z Babilonu do Jerozolimy dochodziła za czasów Ezdrasza do 1700 osób. Te datki powierzono im z zaufaniem. Przezorny Ezdrasz mądrze rozdzielił skarb na 12 takich główniejszych przedstawicieli, do których miał zaufanie. To tak jakby wziął od nich pofitowanie. Jedźcie, pójdźcie z tymi darami, ja pójdę z wami. Nie będziemy prosić króla o eskortę, chociaż się zawahał. Wspaniała sprawa. Przed rozpoczęciem podróży Ezdrasz nad rzeką Achawa zarządził, aby wszyscy ukorzyli się przed Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla siebie, dla swoich rodzin, dla swojego dobytku. Większość z nas, może wszyscy, prosimy przed podróżą o szczęśliwą drogę. A przecież on przeprowadzał jeszcze dodatkowo tak ogromny majątek, tak ogromne zapasy żywności. Ileż w postępowaniu Ezdrasza jest prostych przykładów. Rozpoczęcie podróży postem i modlitwą pozwala nam wniknąć w jego moc i dzielność. Teraz czujemy, że Bóg był z nim i dlaczego był z nim. On chodził z Bogiem. On starał się rozeznawać i czynić boską wolę. Miłowani bracia i siostry, daremna jest służba Bogu bez upokorzenia się przed Nim, bez proszenia Go o Jego błogosławieństwo, o kierownictwo, o opiekę. I to spotkanie, myślę, było wymodlone. Kilku braci i sióstr się modliło. Może niektórzy znaleźli się w szpitalu, ale i o nich myślimy. Właśnie post, modlitwa, szczere pragnienie rozeznania, czynienia boskiej woli w oczach Bożych znaczy o wiele więcej niż ofiary pieniężne. Miłowani bracia i siostry, bezowocne zabiegi sprowadzenia na ziemi warunków niebiańskich powinny pobudzić prawdziwych naśladowców. Tych, którzy badają, zbierają się, może starają się nieraz otwierać proroctwa, a nie zamykać je. Pobudzić prawdziwych naśladowców do pilniejszego badania Słowa Bożego. Utwierdzeni już nieraz naście, dziesiąt lat w prawdzie powinniśmy przekonywać innych, że wtóre przyjście naszego Pana ma na celu połączenie Kościoła, a nie rozerwanie go. Połączenie. Pan sądzi i obala systemy tego świata na naszych oczach, ale również łączy Kościół. Takie uczty ktoś porównał, takie konwencje, takie obozy, takie wspaniałe uczty duchowe. Być może są tym pomostem między Królestwem Niebiańskim a członkami będącymi jeszcze tutaj z tej strony zasłony. Miłowani bracia i siostry, o tym winniśmy rozważać, nad tym się zastanawiać. Nad tym zastanawiał się Ezdrasz. A Żydzi jeszcze przed wyruszeniem właśnie, przed wyruszeniem Bożą wolę widzieli właśnie w budowie świątyni. Tak, oni przede wszystkim chcieli powrócić i odbudować świątynię. Być może, podobnie jak i dzisiaj, jednym ich celem jest tylko, aby granice swoje osiągnąć. Jeszcze nie myślą o Bogu tak bardzo, o pokłonieniu się Mu, o uznaniu Pana. Może myślą to jak kiedyś tylko o swoich granicach, które by chcieli siłą zdobyć. Było tak za czasów Ezdrasza również. Żydzi myśleli na początku tylko właśnie o budowie świątyni. Mieli w tym wiele problemów. Pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Pamiętników Ezdrasza. Kto tedy jest mądry między wami ze wszystkiego ludu jego? Z tym niech będzie Bóg jego, a ten niech idzie do Jerozolimu, który jest w wództwie, a niech buduje dom Pana, Boga Izraelskiego. On ci jest Bóg, który jest w Jerozolimie. I teraz na tym fundamencie Żydzi mogli działać. Właściwą wiarą, z prawdziwym dobrem każdy człowiek zaczyna mieć do czynienia, to oparte jest to na woli Bożej. A to cię zwola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny. To jest wolą Bożą. Miłowanie, braterstwo, tak samo jak z właściwą wiarą, z prawdziwym dobrem każdy człowiek zaczyna mieć do czynienia, to oparte jest to na woli Bożej. A to cię zwola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny. To jest wolą Bożą, Jego łaską, którą jesteście zbawieni już teraz. Z tej łaski, z tego daru powinniśmy skorzystać poprzez nasze chrześcijańskie życie. Poprzez budowę naszej społeczności. Coraz bardziej uświęconej. My również jakby na wykrycie naszej wiary budujemy świątynię. I każdy członek Kościoła winien do tej świątyni dorzucić swoją cegiełkę. Mówiliśmy o tym przy ojcu, może na innych ucztach. Wielu braci dorzuca ją może w Miechowie, przy budowie domu spokojnej starości. Może inni w inny sposób. Objeżdżając zbory, inni jeszcze inaczej. Słuchając Słowa Bożego, bo i to jest bardzo ważne, a może najważniejsze, to jedna rzecz, którą czynił apostoł Paweł. Zauważmy, umiłowani, bardzo ważną rzecz. Przejdźmy do budowy świątyni. Od czego zaczynali Żydzi, gdy budowali świątynię? Myślę, że i bracia tu w Białogardzie, gdy kupowali ten teren, to przede wszystkim myśleli o tym samym. Zresztą wiele jest takich zborów. W Polsce, w Rumunii, we Francji, na Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych, może w Australii, może jeszcze gdzieś, gdzie nie wiemy nawet. Zauważmy. Trzeci rozdział, Księgę Ezdrasza, trzeci wiersz. A gdy postawili on ołtarz na fundamencie onym, choć się bali narodów postronnych, jednak ofiarowali na nim całopalenie Panu rano i wieczór. Tak. Jeszcze nie zaczęli budowy świątyni, ale już wybudowali ołtarz. Czyli miejsce spotykania się z Bogiem. Kiedy braci buduje domy i myśli, że tu będzie miejsce zebrań, spotkań. To miejsce jest szczególne w naszym kraju. Ta stodoła, przysłowiowa stodoła, którą wszyscy ponad Polsce znamy. Miłowani bracia i siostry, ciekawe i dziwne zarazem. Gdy ktoś buduje dom, to wystawia najpierw ściany, czy fundamenty, potem ściany. Zadaszenia na samym końcu zajmuje się urządzeniem wnętrza. Tutaj jest inaczej. Najpierw ołtarz. To, co z ludzkiego kryterium budowy powinno być zrobione wtedy, gdy już wszystko jest gotowe. Najpierw ołtarz, czyli miejsce spotykania się z Bogiem, gdzie z jednej strony człowiek składa ofiary Bogu, a Pan je przyjmuje i błogosławi dalszą część pracy. Tak jest również w Miechowie. Ciężka praca nie na dzień cały, ale rano i wieczorem dzień czynienia. I to miejsce przewidziane na społeczność. Może pierw o tym pomyślamy. Na pewno o tym. Co było najważniejsze, jest najważniejsze. Miejsce spotykania się z Panem. Takie powinno być nasze chrześcijańskie życie. Od samego początku i w każdej przedsięwzięciu. Spójrzmy na walkę Jakuba nad jabłkiem. Walkę z aniołem. Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Nie wszedł Jakub na inną ziemię. Oczekiwał. Żądał wręcz boskiego błogosławieństwa. Miłowanie, braterstwo, nasza modlitwa wyraża zależność naszą od Boga. Nasza modlitwa nieraz w ciężkim dniu pracy podnosi nas do Boga. Gdy się modlimy, sami z Bogiem rozmawiamy. Gdy czytamy Pismo Święte, może to my, może gdy zbieramy się, gdy badamy, może szczególnie wielkie uczty, może na nich szczególnie Bóg rozmawia z nami. Czy czasami nie bywa tak, że chcielibyśmy może najpierw wszystko Panu Bogu przygotować, wszystkie środki naszego działania, a na samym końcu zaprosić Go do siebie. A tymczasem kolejność powinna być odwrotna. On chce najpierw przygotować nas na spotkanie się z Nim. Aby to, co przy pomocy Jego mamy wykonać, okazało się skuteczne i pożyteczne. Był taki mędrzec. W starożytności nazywał się Bias. Gdy była wielka wojna z Partami, on wychodził. Zostawiał swój majątek, nie chował go wcale. I gdy go pytali, czemu nie ucieka, czemu nie chowa swojego majątku, odpowiadał, wszystko co mam, posiadam przy sobie. A czy my? Starajmy się, czy my właśnie, będąc z Panem tutaj, przyjeżdżając, wszystko co mamy, posiadamy przy sobie. Czy jesteśmy gotowi na spotkanie się z Nim? Zostawmy nasze troski na te 3 dni. Z dala od naszej społeczności. Miłowani Panu, bracia i siostry, ale zauważmy, wróćmy do czasów Ezdrasza. Składali oni ofiary całopalne rano i wieczorem. Cały dzień zajęci ciężką pracą. Ale 2 razy dziennie, rano i wieczorem, nie zapominali. Mieli czas na społeczność z braci, na sprawy duchowe. W dalszej kolejności, gdy mieli już ołtarz, zauważmy, Żydzi rozwijają pracę. Budują fundament świątyni. I znowu to się dostaje powodem dziękczynienia i chwalenia Pana. 3 rozdział, wiersz 11. Że On jest dobry, że Jego łaska jest nad Izraelem, że trwa na wieki. Może przypominają nam się słowa naszego Pana, że nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą chwalili Boga Ojca i oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Ojciec taki szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali w duchu i w prawdzie. Jakże rzeczy dwie nierozłączne. Prawda? Ktoś zauważył, czasem może być na półce, a może czasem może mieć tylko ducha. Ważne połączyć te 2 rzeczy. Mieć ducha i prawdę. Bo fundament mamy niezmieniony. Ten fundament Chrystusowy, o którym pisał tyle apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian. Ten fundament. Na nim się budujemy, na tych filarach apostolskich, niezmienionych. Miłowani bracia i siostry, tą prawdą jest Słowo, które ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. My ujrzeliśmy chwałą Jego, jako ma jedyny Syn od Ojca, pełną troski i prawdy, ale szczególnie łaski. Zauważmy, po ołtarzu modlitwy następuje budowanie świątyni. Według planów Bożych, architektonicznych planów Bożych. I tutaj każdy detal musi być uwzględniony i wypracowany. Nie ma skrótów do królestwa. Trzeba badać. Zapoznawać się z tym planem, badać go, przyswajać, wprowadzać go w czyn. Jakże wdzięczni jesteśmy, że ogólny zarys, fundamentalne prawdy zostały nam odsłonięte. Budowy duchowej świątyni. Boski plan wieku. A z drugiej strony ten, który odsłonił te prawdy po wielu wiekach ciemnoty, pastor Russell. Ale zauważmy, umiłowani bracia i siostry, na tym etapie, gdy Żydzi mają fundament, gdy zaczynają budowę świątyni, zaczynają się ich szczególne kłopoty. Zostali zaatakowani. Wrogowie zaczęli im przeszkadzać w odbudowie świątyni. Czwarty rozdział pamiętników. Odczytajmy te wiersze. Może tam być niewiele analogii w historii Kościoła i duchowego Izraela. A gdy usłyszeli nieprzyjaciele Judy i Beniamina i lud, który przyszedł z pojmania, budowali Kościół Panu Bogu Izraelskiemu, wtedy przyszli do Zorobabela i do przedniejszych z domu ojcowskich, mówiąc: będziemy budować z wami, jako i wy będziemy szukać Boga waszego. Gdy żeśmy mu ofiary czynili od dni Asachardona, króla asyryjskiego, który nas tu przywiózł. Ale im rzekł Zorobabel, Jezua i inni przedniejsi domów ojcowskich Izraela: nie wam, ale nam należy budować dom Boga naszego. Przecież my sami budować będziemy Panu, Bogu Izraelskiemu, jako nam rozkazał Cyrus, król Perski. A tak też lud onej krainy wątlił ręce ludu judzkiego i przeszkadzał im, aby nie budowali. Nadto przejmowali przeciwko nim radców, aby rozrywali radę ich po wszystkie dni Cyrusa, króla perskiego, aż do królowania Dariusza, króla perskiego. Tak, najpierw chciano ich wchłonąć, taki mały kraj, taka garstka, chciano budować z nimi. Przecież nas również. A może teraz przeżywamy ten okres, że ten nominalne chrześcijaństwo, widząc nasze dobre postępowanie, chciałby w nas wchłonąć. Nawet nieraz spotykamy się z tym, że zapraszają nas na spotkania. Chcieliby budować razem z nami. Tak było przy budowie literalnej świątyni. Pamiętajmy o tym, jak zareagowali Żydzi. Nie. Nie należy budować tym światem. Czasem podobnie nie jesteśmy również atakowani przez ateizowane, udziwnione, podzielone, grzeszne otoczenie. Czasem przez świat, ciało i szatana. A może czasem w połowie dobrej drogi ulegamy wpływom. Aby takie ataki były przez nas skutecznie odpierane. One są, będą, były. Aby budowa naszej świątyni nie musiała być odkładana, a jeżeli już to na krótko, jak najkrócej. Przecież i Żydzi musieli odłożyć budowę świątyni. Czwarty rozdział, wiersz 24. Odczytajmy. A tak ustała robota około domu Bożego, który był w Jerozolimie. I zaniechano jej aż do którego roku królestwa Dariusza, króla perskiego. Zaniechano budowy. Tak wrogowie działali, że właśnie przestali budować. Dopiero po kilkunastu latach kiedy wstąpili prorocy Ageusz i Zachariasz, Żydzi pod ich wpływem nabrali odwagi do budowy świątyni. Dwa pierwsze wiersze z piątego rozdziału odczytajmy. Tego czasu prorokował Ageusz, prorok Zachariasz, syn Idy, prorokując Żydom, którzy byli w Judzie i w Jerozolimie. W imię Boga Izraelskiego mówiąc do nich. Wtedy powstawszy Zorobabel, syn Salatyla, Jesuła, syn Jozateka, poczęli budować dom Boży, który jest w Jerozolimie. A byli z nimi prorocy Boży, pomagając im. Tak. Miłowani braterstwo, czy niepodobnie jest czasem, że i na nas, na naszą społeczność mają wpływ wybitne jednostki. Wybitni bracia! I w waszym zborze był taki brat, dzisiaj po nazwisku możemy o tym mówić, brat Dymitr, wybitna jednostka, miał wpływ na wiele rzeczy, na budowanie duchowej świątyni. Miłowani bracia i siostry, czwarty rozdział do szóstego pamiętników Ezdrasza, wyraźny przeskok w czasie. Wrogowie dalej utrudniają osiągnięcie dobrego celu. Mimo że wystąpili prorocy, to jednak przeciwnicy pracy Żydów dalej siali sermę. Na każdym etapie budowy byli tacy, którzy pracowali. I tacy, a może było ich więcej, którzy przeszkadzali. Tu najczęściej spotykaną metodą pracy, tej złej pracy, były listy i donosy do królów Persji. Nie odczytuję tych smutnych słów. Jak właśnie fałszywie powiadamiali króla, jak oni budują świątynię. W czwartym rozdziale, ósmym wierszu, dwunastym, w piątym rozdziale, szóstym, dziesiątym wierszu, inne jeszcze miejsca. Zauważmy szlachetne postępowanie króla. Króla Dariusza, który dokładnie przebadał sprawę. Nie dał się zwieść. Król Dariusz przeczytał te donosy, te listy i zbadał sprawę. Nie sugerował się nimi. Podjął konsekwentną decyzję. Odczytajmy ten wiersz, szósty rozdział i wiersz dwunasty. Bóg, który uczynił tam mieszkanie dla swego imienia, niech powali każdego króla i naród, który by wyciągał rękę, aby zmieniać ten rozkaz i zburzyć dom Boży, który jest w Jeruzalemie. Tym razem sprawiedliwości stało się zadość. Przeciwnicy, którzy zaatakowali jedną stroną kija, sami zostali uderzeni drugim końcem tego kija. Z radością czytamy dalsze słowa pamiętników Ezdrasza z szóstego rozdziału i wiersz czternasty. A starsi żydowscy budowali i posuwali się z budową naprzód. Zgodnie z proroctwem proroka Ageusza i Zachariasza. I te najwspanialsze słowa dalszy ciąg tego wierszu. I dokończyli budowy według rozkazania Boga Izraelskiego. Jednak zanim to nastąpiło, umiłowani, nastąpiło w narodzie żydowskim zachwianie równowagi. Nieraz się historia powtarza. Pamiętamy wędrówkę przez pustynię, potem podbój w Kanaanie, życie w Kanaanie. Tak bardzo chcieli wyjść, a potem ich narzekania. Teraz było powrotnie. Podobnie. Znów po jakimś czasie osłabła ich gorliwość. I właśnie druga część pamiętników to ten wyraźny przeskok. O kilkadziesiąt lat. Nowa rzeczywistość. Przeminęło już jedno pokolenie tego wielkiego boju przy budowie świątyni. Czasem porównuje to pokolenie do pokolenia, które pamięta pastora Rasla albo te osoby, które go znały. Przyszło drugie pokolenie, które zaczęło już korzystać z dziedzictwa ojców. Na tym drugim pokoleniu nastąpił już pewien zanik religijności. Miłowani braterstwo, I wówczas właśnie Pan posyła swojego człowieka. Oni się zmieszali znów z innymi narodami. Znów były te małżeństwa mieszane, co było zabronione. Wówczas występuje Ezdrasz i Nehemiasz. Znów Bóg okazuje się cierpliwy i daje Żydom kolejną szansę. Powstaje frapujące pytanie. Czy przyjmą poselstwo Ezdrasza? Była nad nim ręka Pańska. Ręka Boga naszego. Przyjrzyjmy się jeszcze pokrótce właśnie z misji Ezdrasza. Teraz, po kilkudziesięciu latach, występuje on na widowni. Cel przyjścia, raczej pójścia reformatora Ezdrasza, został wyraźnie określony. 7 rozdział i wiersz 10 pamiętników. Bo Ezdrasz przygotował był serce swe, aby szukał zakonu pańskiego i aby czynił i nauczał w Izraelu ustaw i sądów. Tak, teraz już wiemy, dlaczego Ezdrasz nie wraca z pierwszą grupą. Pan przygotowywał narzędzie. Przygotowywał człowieka. On badał zakon, zakon pański. Potem ten zakon, który zbadał dokładnie, wprowadził w czyn. I potem, gdy wprowadził w czyn, gdy wszyscy to zauważyli, potem zaczął nauczać w Izraelu postanowień i praw. Potem wraca właśnie do Jeruzalemu. Jestem przekonany, że tak powinna być określona filozofia każdego badacza tego wieku. Po pierwsze, zapoznanie się z Ewangelią, niepobieżne, szczegółowe, w szerokim kontekście całej Biblii, jednakowo Stary i Nowy Testament. Potem wprowadzenie tego w czyn. Później ta wspaniała radość, która Zasel mówi, jest dowodem spłodzenia Ducha Świętego, chęć dzielenia się innymi. Taki cel uskuteczniał Ezdrasz. I wówczas przyjali mu nawet wielcy dostojnicy. Na początku Ezdrasz wstydził się prosić króla o eskortę. Pamiętamy. Wstydziłem się prosić króla o eskortę. I takowa myśl mu przyszła. Prosić o jeźdźców, aby nas w drodze chronili. Ponieważ wiedział, że ludzie o nim mówią, że nad nim spoczywa ręka pańska. Że ręka pańska spoczywa nad wszystkimi, którzy go szukają. Taką prawdę im przedstawiał i teraz by miał prosić króla o eskortę. Nie, nie prosił. Wiary nie można porównać z teorią. Wiara sprawdza się w praktyce. I sprawdziła się. On zarządził post nad rzeką Achawa i uprosili. Upokorzyli się przed Bogiem i uprosili szczęśliwą drogę. A Pan dał im się błagać. Mówili Panu, może i my czasem w naszym życiu stajemy jak Jakub nad Jabłkiem. Może stajemy jak Ezdrasz nad Achawą. Może w tej okolicy, gdzie jest tyle jezior, a blisko morze. Może przypomną nam się inne historie Jezusa, który był również nad Cedronem i tam szukał ukojenia. Wówczas niech przypominają nam się obietnice zwycięstwa. Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara wasza. Kochani, braterstwo, jeszcze na jeden moment zwróćmy uwagę. Po przybyciu do Jeruzalemu Ezdrasz od razu zabrał się do realizacji celu, w jakim wyruszył. To już był na etapie wprowadzania w czyn. Ale znów, zauważmy, zetknął się z bałwochwalstwem, z tymi mieszanymi małżeństwami. Jak on postępuje? Czy udziela im od razu nagany i tak dalej? tym postępowaniu jest dla nas również wiele lepsze. Co on robi? 9 rozdział, wiersz 3 pamiętników. Gdy usłyszałem te słowa, rozdarłem swoją szatę i płaszcz i rwałem włosy ze swej głowy i brody i usiadłem przybity. Zasmucił się bardzo. Szczególnie jedno tutaj starajmy się zawsze zapamiętać. Ezdrasz nie mówi, oni zawinili. Ezdrasz nie mówi, wybacz im, Panie. Przecież on nie miał rodziny zmieszanej z innymi narodami. On znał zakon, badał go, postępował właściwie. Pan był z nim i mógłby tak powiedzieć. Ezdrasz tak nie mówi. Teraz sobie może myśli, czemu tak późno poszedłem. Ale nie wszystko jeszcze stracone. On się utożsamia z grzechami swoich braci. Wiersz 6 rozdziału 9. Boże mój, nasze winy wyrosły nam ponad głowę, a nasze grzechy dosiągnęły nieba. Nasze! Ta modlitwa kruszyła. Gdy Ezdrasz na klęczkach płacząc, modlił się i wyznawał grzechy przed świątynią Bożą. Zgromadził się wokoło niego cały tłum z Izraela i wszyscy zanosili się od płaczu. Ezdrasz utożsamił się z grzechami swoich braci. Te grzechy on odczuwał bezpośrednio. Czuł się współwinny. On też grzeszny, chociaż może lepiej czyniący. Znający bardziej plan Boży, niektóre proroctwa. Czy czasem nie mówimy sobie, nie to zło, czy tamten grzech u tamtych braci w tamtym zborze nie obchodzi. Jestem czysty w tej sprawie. Interesuje mnie tylko moja rodzina, mój zbór, może jeszcze zbory okoliczne, może pewna elita, bo i takowe nieraz da się zauważyć. Miłowani braterstwo, nasze grzechy, wszystkich nas. Ogólne zgromadzenie Izraelitów zostało zwołane, aby rozważyć sprawę mieszanych małżeństw i inne przepisy. Ogłoszono przy tym, że którzy na zgromadzenie się nie stawią, będą uważani za winnych, za obcych, za wyłączonych z narodu izraelskiego. Wyobraźmy sobie ten czas płaczu, czas żałoby pomiędzy tym ludem. Prawo Boże zostało przekroczone i kara musiała być poniesiona. Prawidłowo to oceniając, rozumując, wiemy o tym, że byli pod zakonem. Byłby to osobny temat, osobna wzmianka. Ręka naszego Boga spoczywa nad wszystkimi, którzy Go szukają. I Żydami, ale w tym czasie wieku Ewangelii, szczególnie nad duchowym Izraelem. Chociaż trzeba to łączyć, trzeba widzieć te znaki obecności Pańskiej. Ten znak powrotu Żydów do swojej ziemi. Naprawienia wszystkich rzeczy. Jedną z tych rzeczy to właśnie państwo Izrael. Jesteśmy świadkami niezwykłego cudu, który nie ma sobie równego. Po 2000 lat prześladowań naród ten powraca do życia. I znów dzieje się to stopniowo. Znów najpierw może z krajów wschodnich powracają. Pamiętamy pierwsze państwo żydowskie założone przez Jozuego, zniszczone przez Babilończyków. Ale dzielny Ezdrasz, na którym spoczywała ręka pańska, odbudował go. Jak różne były koleje tej budowy. Ale ta budowa po kilkudziesięciu latach została ukończona. Później Rzymianie obrócili go w zgliszcza i popiół. W ciągu 19 stuleci od śmierci Chrystusa wszystko wskazywało na to, że Bóg cofnął swą łaskę i miłosierdzie od Syjonu. swymi rządami. Wzgórza judejskie, niegdyś pokryte lasami i sadami oliwnymi, były nagie i bezpłodne. Dolina Jezrael, słynąca w czasach biblijnych z winnic, zamieniała się w suchnące bagnisko. Rozległa ziemia Negewu, która niegdyś roiła się od osiedli ludzkich, od bydła i owiec, zamieniła się w martwą, piaszczystą pustynię, gdzie zamiast życiodajnych opadów deszczowych wiatry pędziły tłumany pyłu. Te wiatry powiadał Mojżesz w 5 księdze, w 28 rozdziale i 24 wierszu. Lecz teraz ten umiłowani, który rozproszył Izraela, zbiera go na nowo. Proroctwo Jeremiasza, 31 rozdział, wiersz 10. W przeznaczonej ziemi ziemia powraca do życia. On zbiera ich. Jeszcze nie są w tych granicach. Jeszcze nie wszyscy są zadowoleni, że oni wracają. Jeszcze nie płaczą przed Panem. Nie uznali, kogo przewodli. I większość z nich. Ale myślę, jest to ten znak, że Pan pozwolił na powrót temu narodowi, że łaska do nich stopniowo powraca. Umiłowani w Panu, miejmy na uwadze te kilkanaście, a raczej 11 rozdziałów pamiętników Ezdrasza. Wracajmy do nich czasem. Przypomnijmy sobie je. Może wielu z was dopatrzy się innych jeszcze myśli dla duchowego i cielesnego Izraela. Ręka naszego Boga spoczywa nad wszystkimi, którzy Go szukają. Amen.